Mówiliśmy do tej pory, studiując początkowe fragmenty Księgi Dziejów Apostolskich, o pożegnaniu Jezusa z apostołami i o wniebowstąpieniu Pana, a także o oczekiwaniu apostołów trwających w modlitwie na spełnienie się obietnicy danej uczniom przez Jezusa, obietnicy zesłania Ducha Świętego. W drugiej części pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy o jeszcze jednym wydarzeniu, które poprzedziło dzień zstąpienia Ducha Świętego. Od wiersza 15 czytamy: pewnego dnia zebrało się tam około 120 osób. Wystąpił Piotr i tak do nich przemówił: drodzy bracia, Duch Święty ustami Dawida zapowiedział, co miało się stać z Judaszem, który doprowadził do uwięzienia Jezusa. Ta zapowiedź musiała się spełnić. Judasz zaliczał się wprawdzie do naszego grona i miał udział w tej samej służbie. Za swoją zdradę dostał zapłatę, kupił sobie kawał pola i runął głową w dół i rozbił się, tak że wypłynęły wszystkie jego wnętrzności. Gdy wszyscy mieszkańcy Jerozolimy dowiedzieli się o tym, nazwali tamto pole w swoim ojczystym języku Hakeldamach, co znaczy pole krwi. Czytamy w Księdze Psalmów: niech jego dom opustoszeje, niech nikt już w nim nie mieszka, jego urząd niech obejmie ktoś inny. A zatem potrzebny jest nam jeszcze jeden z grona tych ludzi, którzy byli z nami przez cały czas, gdyśmy towarzyszyli Jezusowi, naszemu Panu, i to od samego początku, od chrztu Jana aż do wniebowstąpienia. Przedstawiono więc dwóch takich ludzi. Był to Józef, zwany też Barsabą, z przydomkiem Justus, a drugim był Maciej. Potem modlili się tak: Panie, Ty znasz serca wszystkich. Wskaż nam jednego z tych dwóch, którego sam wybrałeś do tej służby apostolskiej. Bo Judasz sprzeniewierzył się jej i odszedł tam, gdzie jego miejsce. Wtedy rzucili losy i padł los na Macieja, który w ten sposób został dołączony do grona apostołów jako dwunasty. Widzimy więc, że tak jak wspomnieliśmy poprzednio, dni oczekiwania na spełnienie się obietnicy Jezusa nie były wypełnione jedynie modlitwą. Prawdziwa modlitwa zawsze wiąże się z naszym działaniem, szczególnie z wypełnianiem zadań postawionych nam przez Pana. Piotr otrzymał od Jezusa zadanie sprawowania pieczy nad całym gronem apostołów. Gdy apostołowie rozmawiali z Bogiem, gdy trwali we wspólnej modlitwie, oczekując na zstąpienie Ducha Świętego i wiedząc, jak olbrzymie dzieło stoi przed nimi, na pewno zaniepokojeni byli jednym faktem, że jest ich tylko 11, a nie 12, tak jak chciał Jezus, gdy powoływał ich do tej służby. Chrystus powołał 12 uczniów, tak jak 12 było plemion Izraela. Tak więc dopełnić trzeba było tej liczby, zanim apostołowie zaczną pracować pośród Izraela. Piotr gromadzi więc duże grono uczniów, około 120 osób. Było to grono, które w myśl prawa było władne założyć gminę żydowską, a także mogło podejmować decyzje wyborcze. Czytamy, że Piotr stanął wśród braci i zabrał głos. Widzimy, że Piotr posiada autorytet, że jest uznawany ten autorytet przez innych uczniów. Mimo że wszyscy wiedzą, że Piotr zaparł się Jezusa. Tak, ale wszyscy wiedzą również, że Jezus przebaczył Piotrowi i że po swoim zmartwychwstaniu potwierdził powołanie Piotra na przywódcę w czasie spotkania nad jeziorem Genezaret. Jezus przebaczył Piotrowi. Przebaczył też pozostałym uczniom. Całkowicie zmazał winy ich wszystkich, a przecież opuścili go w najtrudniejszych chwilach. Jezus przebacza i dzisiaj wszystkim tym, którzy szczerze żałują za swoje przewinienia i zwracają się do Niego z prośbą o przebaczenie. Piotr przyjmuje całą wspaniałość ofiarowanego mu przez Jezusa przebaczenia i posłusznie zajmuje miejsce, jakie mu Pan wyznaczył. Wziął prawdziwie do serca słowa Jezusa, że wśród Jego uczniów niedopuszczalne jest panowanie jednych nad drugimi. Dlatego nie tylko nie ustala niczego sam, autorytatywnie, nawet nie w ścisłym kręgu apostołów, lecz zwraca się ze wszystkim do całej wspólnoty. Piotr przypomina wszystkim o losie Judasza. Zdrajcę wkrótce po jego czynie spotkał straszliwy koniec. Pieniądze przyniosły mu nieszczęście. Nie pozostało to tajemnicą, ale rozniosło się po Jerozolimie. A pamięć o tym, jak to u ludu w zwyczaju, przetrwała w nazwie kawałka ziemi, z którym związana była zapłata za zdradę. Zwą odtąd ten kawałek ziemi krwawym polem. Piotr podkreśla potworność czynu Judasza, ale o samym Judaszu mówi po prostu: był zaliczony do naszego grona i miał udział w tej służbie. Nie pada ani jedno obelżywe słowo o Judaszu. To, co Piotr mówi, jest całkowicie pozbawione uczucia satysfakcji, niedobrego zadowolenia, jakie często towarzyszy naszym wypowiedziom, gdy opowiadamy komuś o błędach innych. Bóg ukarał Judasza wystarczająco surowo. Wie o tym cała Jerozolima. Ludzkie sądy nie są tu potrzebne. Nigdy osądzanie nie powinno być udziałem chrześcijan. Osąd należy do Boga. Piotr, kończąc swoją wypowiedź o Judaszu, cytuje słowa psalmu 109. A urząd jego niech weźmie inny. Trzeba więc, mówi Piotr, aby jeden z tych mężów, którzy chodzili z nami przez cały czas, zajął miejsce Judasza. Piotr ustala wymagania, jakie musi spełniać apostoł. Przede wszystkim musi to być świadek zmartwychwstania Jezusa. Zmartwychwstanie Jezusa było tym, co uwiarygodniło całą jego naukę, całe jego dzieło, jego tożsamość jako Bożego Syna. Bez zmartwychwstania Pana nie byłoby chrześcijaństwa, nie byłoby Ewangelii. Apostoł Paweł pisał: Jezus został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie. Powstanie z martwych Jezusa jest dla większości ludzi czymś niemożliwym, niewyobrażalnym. Dlatego prowokującym, a czasem śmiesznym. Dlatego świadectwo o zmartwychwstaniu mogło być składane tylko przez kogoś, kto osobiście widział zmartwychwstałego Jezusa i naocznie przekonał się o prawdziwości zmartwychwstania. Świadek zmartwychwstania musiał też dobrze znać Jezusa. Musiał być bowiem pewien, że to właśnie Jezus jako jedyny powstał z martwych. Nie mógł być też ów świadek jakąś odosobnioną, indywidualną jednostką, ale musiał należeć do grona uczniów. Musiał należeć do wspólnoty wyznawców Chrystusa. Żaden z apostołów nie był odosobnionym, samotnym człowiekiem. Przebywali oni i działali zawsze razem. Piotr mówi więc o tych, którzy wraz z dwunastoma od początku byli w kontakcie i którzy, jak formułuje to Piotr, wraz z nimi pełnili służbę. A więc byli to ludzie czynnie włączający się w działania wczesnej wspólnoty chrześcijańskiej. I tacy mężowie znajdowali się wśród owych 120, których zebrał Piotr. Dwaj z nich wydawali się zgromadzonym szczególnie godni zaufania. Wysunięto więc ich na kandydatów. Józefa, zwanego Barsabą, którego nazywano też Justem, i Macieja. Ostatecznej decyzji nie podejmują ani zgromadzeni, ani sami apostołowie. Zwracają się do tego, który, jak czytamy, zna serca wszystkich. Pamiętajmy, że Duch Boży nie wstąpił jeszcze na ziemię. Nie mogli więc apostołowie jeszcze polegać na jego bezpośrednim kierownictwie. Wszyscy modlą się więc do Boga i pytają o Jego wolę. Przedstawiają Bogu swoją prośbę. Panie, który znasz serca wszystkich, wskaż z tych dwóch jednego, którego obrałeś, aby zajął miejsce w tej służbie i w posłannictwie, któremu sprzeniewierzył się Judasz. Wyrażają więc najpierw swoją wiarę i zaufanie, a potem przedkładają Bogu całą swoją prośbę, cały problem. Apostołowie zdecydowali, że Pan rozstrzygnie przez losowanie. Nie wiemy, w jakiej formie to losowanie się odbyło. W każdym razie czytamy, iż los padł na Macieja jako wybranego przez Pana i został on dołączony do grona 11 apostołów. Widzimy więc, jak pierwsza wspólnota chrześcijańska radzi sobie w trudnej sytuacji. Piotr nie decyduje sam, mimo całego swego autorytetu. Wzywa wspólnotę do modlitwy, a potem ostateczna decyzja zostaje złożona w ręce Pana. Widzimy, że nikt nie żąda, żeby Pan stale kierował wspólnotą w sposób cudowny. Wszystko przebiega swobodnie i zgodnie z sytuacją. Losowanie było stosowane także w Izraelu, w momentach wyjątkowo ważnych. I do tej tradycji nawiązał teraz pierwszy Kościół, składający się przecież z nawróconych Izraelitów. Możemy zwrócić uwagę, że powołanie 7 diakonów, dokonane później, odbyło się bez losowania. Mówi się czasem, że wspólnota judo-chrześcijańska postąpiła zbyt pochopnie, gdyż w planach Bożych 12 apostołem miał być Paweł, na którego powołanie trzeba było zaczekać. Jednak oznaczałoby to, że to oczekiwanie musiałoby trwać latami. Przede wszystkim Paweł sam nigdy nie zaliczał siebie do 12, których w listach do Koryntian wyraźnie wyodrębnia jako szczególne grono. Wszyscy oni mieli działać dla Izraela. Kto chciał do nich należeć, musiał być współuczestnikiem niezwykłego działania pośród Izraela, od ruchu upamiętania za czasów Jana Chrzciciela, aż po zmartwychwstanie i w niebo wstąpienie Jezusa. I w tym sensie Paweł nie mógł być apostołem, nie mógł być jednym z 12. Dlatego uważał siebie za specyficzny, szczególny przypadek. Uważał, że jest apostołem narodów, a przez to oczywiście również apostołem w pełnym znaczeniu tego słowa. Wszystkimi siłami walczył o uznanie swego apostolskiego posłannictwa i autorytetu, ale nie chciał uchodzić za jednego z tych 12, którzy w Jerozolimie razem pełnili swoją służbę, przede wszystkim dla Izraela. Dzięki działaniom misyjnym apostoła Pawła stało się jasne, że Bóg Ojciec pragnie, aby Ewangelię poznali i Jezusowi zaufali ludzie z wszystkich narodów, z wszystkich stron świata. Drodzy słuchacze, kończymy już lekturę pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich. Teraz otwiera się przed nami drugi rozdział tej księgi. Znajdujemy w nim wspaniałą relację z wydarzenia, które bez wątpienia możemy nazwać narodzinami Kościoła Jezusa Chrystusa. Apostołowie wraz z innymi uczniami Jezusa, wśród których była również Jego matka i inne kobiety i bracia Jezusa, wszyscy wspólnie oczekują, zgodnie z poleceniem Pana, na zesłanie Ducha Świętego. Przebywają razem w Jerozolimie, w której zebrali się pobożni Żydzi z wszystkich stron świata na święto Pięćdziesiątnicy, zwane też Świętem Tygodni. Nadchodzi wypełnienie obietnicy danej uczniom przez Jezusa Chrystusa. W pierwszych trzech wierszach drugiego rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy: gdy minęło 50 dni od święta Wielkanocy, znów zebrali się wszyscy w tym samym miejscu. Nagle do wnętrza domu, w którym przebywali, wtargnął szum z nieba, jakby powiał gwałtowny wiatr. W tej samej chwili pojawiły się nad nimi języki ognia i zajaśniały nad każdym z nich w postaci rozdwojonego płomienia. Wielkie wydarzenie nastąpiło w święto żydowskie o poranku, gdy Piotr zaczął przemawiać, była dopiero 9 rano. Porządek żydowskiego roku kościelnego, jak pamiętamy z naszych rozważań ksiąg mojżeszowych, przewidywał 3 wielkie święta: święto Paschy, święto Tygodni, czyli święto Żniw, i święto Namiotów. W te 3 święta każdy bogobojny Żyd miał przybyć do Jerozolimy. Zgodnie z tym, co czytamy w drugiej księdze mojżeszowej, księdze wyjścia, 3 razy w roku zjawić się winien każdy twój mężczyzna przed Panem, Bogiem twoim. Święto Żniw, zwane też Zielonymi Świętami, miało być obchodzone dokładnie w 50 dni od święta Pierwocin. Jak czytamy w trzeciej księdze mojżeszowej: odliczycie sobie od dnia po szabacie, od dnia, w którym przyniesiecie snopy do wykonania nimi gesty kołysania, 7 tygodni pełnych, aż do dnia po 7 szabacie odliczycie 50 dni i wtedy złożycie nową ofiarę pokarmową dla Pana. Mówiliśmy w czasie naszych studiów ksiąg mojżeszowych, że święto Pierwocin zapowiadało zmartwychwstanie Mesjasza. I to o Chrystusie apostoł Paweł pisał do Koryntian, że jest On pierwociną, pierworodnym spośród tych, którzy powstaną z martwych. Po swym zmartwychwstaniu Jezus ukazywał się jeszcze swym uczniom przez 40 dni. Potem wstąpił do Ojca, a po 10 dniach wstąpił na ziemię Duch Święty. Od zmartwychwstania Jezusa do zesłania Ducha Świętego minęło więc 50 dni. Tak jak święto pierwocin od święta tygodni zawsze dzieliło 50 dni. 50. dzień nazywa się po grecku Pentekoste. Izrael obchodził święta tygodni, inaczej święta pięćdziesiątnicy, czy święta pentakostalne, jako święta żniw, zgodnie z poleceniem Pana z Księgi Wyjścia. Izraelici żyli zgodnie z rytmem natury, uprawiali ziemię i składali Bogu ofiary z wdzięczności za błogosławieństwo obfitych plonów. Ale święta żniw, zielone święta, wiązali też z nadaniem Izraelowi przykazań na górze Synaj. Możemy tu w tym wszystkim znaleźć uderzający, głęboki związek pomiędzy wydarzeniem opisanym teraz przez Dzieje Apostolskie, a objawieniem Bożym na górze Synaj. I tu i tam obecny jest żywy Bóg, aby stworzyć swój lud jako wspólnotę, naród święty, królestwo kapłańskie. I tu i tam wiatr i ogień są widomymi znakami Jego obecności. Z tym, że teraz Bóg zawiera ze swym ludem nie przymierze litery prawa, nie służbę potępienia i śmierci, ale przymierze ducha, sprawiedliwości i życia. Teraz dopiero rzeczywiście powstaje królewskie kapłaństwo, naród święty, lud nabyty, powołany z ciemności do cudownej światłości Pana, jak czytamy w pierwszym apostolskim liście Piotra. Widzimy, że Bóg nie działa od przypadku do przypadku, ale według zaplanowanego porządku, zgodnie z którym Jego obecne postępowanie nawiązuje do poprzedniego, stanowi Jego kontynuację. Zarazem jednak Bóg nie pozwala zamknąć się w granicach dawnych objawień, tworzy coś zupełnie nowego, coś, w czym ujawnia się dopiero cała wspaniałość tego, co zamyślił i co zapowiedział poprzez proroków. Bóg zstępuje na ziemię w osobie Ducha Świętego. Nie chodzi tutaj o wewnętrzne przeżycie apostołów, ale o wkroczenie żywego Boga, zamanifestowanie się Jego obecności. W sposób widzialny i słyszalny Bóg zstępuje w naszą rzeczywistość. Czytamy: i powstał nagle szum z nieba, jakby wiejącego gwałtownego wiatru. Słowa wiatr i duch w języku greckim pnoe i pneuma mają ten sam rdzeń, a w języku hebrajskim jest to jedno słowo – ruach. Pamiętamy, że w rozmowie z Nikodemem, gdy Jezus mówił o nowym narodzeniu, użył podobnego zwrotu o tajemniczym szumie wiatru, symbolizującym tchnienie ducha. Jest to jednak tylko porównanie, wyobrażenie. Zwróćmy uwagę na to, że autor Dziejów Apostolskich, Łukasz, mówi wyraźnie: szumiało, jakby wiał gwałtowny wiatr. Szum idzie z nieba. Oczywiście nie w znaczeniu ziemskiej atmosfery, ale od Boga. Idzie jednak przez zupełnie ziemski świat i napełnia ziemski dom. Bóg nie jest przywiązany do świątyń i miejsc poświęconych. Na miejsce swego przebywania wybiera nędzny krzew ciernicy na pustyni czy zwykły świecki dom w Jerozolimie. Duch Święty staje się także widzialny. Czytamy: i ukazały się im języki jakby z ognia. O chrzcie Duchem Świętym i ogniem mówił już Jan Chrzciciel. Ogień, światło i wicher były znakami Bożego działania już w Starym Testamencie. Łukasz, który zawsze jest bardzo powściągliwy w opisie, pisze o językach, że były jakby z ognia. Duch Święty jest jak ogień, ogrzewający, oczyszczający, trawiący, rozpalający pożar w sercu. Jest jak wicher, pędzący z nieodpartą siłą, tak jak chce, a zarazem jest delikatny, cichy. Nie ma nic wspólnego z całym ludzkim gorączkowym podnieceniem i pośpiechem. Czytamy, że języki jakby z ognia rozdzieliły się i usiadły na każdym z nich. Jest to obraz nie oddzielnie płonących płomyków, ale obraz tego, że Duch Święty skierował się osobiście do każdego z obecnych tam ludzi. To sformułowanie wyraża fakt istnienia jednego niepodzielnego Ducha Bożego. Ducha Świętego, który udziela się osobiście każdemu. Drogi przyjacielu, do tej wspaniałej chwili, gdy rodził się Kościół Jezusa Chrystusa, powrócimy w czasie następnego naszego spotkania. A teraz, już na zakończenie, zapytajmy każdy siebie, czy doświadczamy obecności Ducha Świętego w naszym życiu? Czy On oczyszcza nasze, moje i Twoje serce? Czy ogrzewa je i napełnia miłością?